Po prostu Bóg jest Bogiem żywym. I chciałbym, żeby właśnie On był przede wszystkim dzisiaj na pierwszym miejscu. Będę się starał jak najmniej mówić o sobie, jak najwięcej o Nim, gdyż naprawdę jestem Jemu wdzięczny za to, że żyję, za to, że zbawił mnie, za to, że dzisiaj mogę w wolności Bożego dziecka usługiwać Bożym Słowem. Mogę się normalnie zachowywać, mogę normalnie żyć. Po prostu jestem w Nim wolny i szczęśliwy i spełniony, bo w Jezusie jest życie. W Jezusie jest prawdziwe życie. Moi kochani, nie zadowalajmy się nigdy nawet najlepszą formą kościelną. Jezus jest życiem. Nawet najwspanialszy Kościół nie jest życiem. Jezus jest życiem. I On wlewa swoje życie do Kościoła, do swoich dzieci. Wiecie, ja wyrwałem się z pewnych struktur, z pewnych tradycji, z pewnych rytuałów i to mówię wszędzie. Drugi raz nie dam sobie założyć kagańca na szyję. Ja chcę być wolny w Chrystusie. I szukam takich miejsc, takich społeczności, takich ludzi, którzy podobnie wierzą jak ja, żyją jak ja i kochają Jezusa podobnie jak ja. Po prostu, kiedy jestem wśród Bożych dzieci, czuję się jak w domu. I nie ma to znaczenia, czy to jest Toronto, czy to jest Świdnica, czy to jest gdziekolwiek indziej. Po prostu tam, gdzie są Boże dzieci, tam jest dom. Amen? Tam jesteśmy naprawdę rodziną. Pamiętajmy o tym. Nie jesteśmy anonimowymi ludźmi w ławkach, którzy przychodzą i wychodzą. Jesteśmy Bożą rodziną. A przynależność do takiej rodziny, królewskiej rodziny zobowiązuje. Czyż nie? Czyż nie? Kościele w Toronto? Tak żyjmy i tak się zachowujmy. Moi kochani, chciałbym odczytać na początku taki fragment z Bożego Słowa. Pewnie Biblię macie. Kto ma Biblię dzisiaj? Mam nadzieję, że mi zaraz nie zabiorą kazalnicy, bo tu coś wynoszą za pleców. Kto ma Biblię? Jeszcze raz do góry, ręka. Z Biblią oczywiście. No, jest trochę dzisiaj. Warto nosić miecz. Amen? Dzięki, bracie. Cię Bóg błogosławi. Masz podwójne błogosławieństwo. Trzymałeś najdłużej ze wszystkich nas Biblię w górze. Psalm 145. Będę czytał dwa wiersze. 18 i 19. Jakoś dzisiaj tak mi to Bóg położył na sercu, żeby od tego rozpocząć świadectwo. Bliski jest Pan wszystkim, którzy Go wzywają. Wszystkim, którzy Go wzywają szczerze. Spełnia życzenie tych, którzy się Go boją, a wołanie ich słyszy i wybawia ich. Moi kochani, jest to wspaniałe słowo, o tyle wspaniałe, że prawdziwe. O tyle to jest wszystko wspaniałe, że to po prostu działa. Pomyśl przez chwilę, Wszechmogący Bóg, Ojciec, Pan nieba i ziemi, Bóg, Ojciec wszelkiego stworzenia. Czytamy w 19 wierszu, spełnia życzenia tych, którzy się Go boją. Wiecie, Bóg kocha spełniać nasze marzenia. On ma w tym serce, On kocha obdarowywać człowieka. On pragnie go obdarzać. On kocha bojące się go serca, wzywające go szczerze serca. Bo Biblia mówi, że Bóg pysznym się sprzeciwia. Ale kiedy kochasz Go, kiedy w twoim sercu jest bojaźń synowska, kiedy szukasz Go szczerze, On zaczyna spełniać życzenia tych, którzy się Go boją. Moi drodzy, jednym z takich moich największych życzeń czy marzeń w moim życiu, odkąd pamiętam, była chęć służenia Bogu i doświadczania Go w taki sposób, jak mówi Biblia. Po prostu chciałem wiedzieć, że Bóg jest kimś żywym, że to nie jest teoria, że to nie jest tylko takie kościelne gadanie od święta, gdzie nagle sobie ludzie przypominają, że jest niedziela, trzeba pójść do kościoła, a tam wtedy się mówi o Panu Jezusie, a wszędzie indziej to jest temat zakazany, temat tabu i po prostu nie mówmy o tym. Wiecie, to było w moim sercu i kiedy rozpoczynało się moje już dorosłe życie, kiedy myślałem, co dalej robić w swoim życiu, kończąc szkołę średnią, przeżyłem coś takiego bardzo dla mnie trudnego i też znamiennego. Otóż w naszej klasie, w piątej klasie w technikum zmarł nasz kolega. W ciągu tygodnia umarł. I to było takie bardzo dla mnie ciężkie doświadczenie. Jednej soboty był jeszcze w szkole, następnej już był pogrzeb. Tydzień czasu, 19 lat młody człowiek odchodzi. Nikt nie wie dlaczego. No umarł. Górnicza klinika w Wałbrzychu też nie dała odpowiedzi. I wtedy po raz pierwszy pomyślałem sobie taką rzecz, że młodość nie chroni przed śmiercią. Że po prostu nie ma żadnej gwarancji na życie. Młodzi ludzie żyją tak, jak gdyby mieli się nigdy nie zestarzeć. Sam pamiętam, kiedy miałem 15-16 lat i ktoś mówił, że ma 40, to mówię, jejku, jaki on stary. Niedługo pewnie będzie umierał. Albo w skrajnych przypadkach to, jeszcze tacy żyją? Tak się wydaje. Wiecie, ale czas biegnie i za jakiś czas okazuje się, że mając 40 lat można być młodym chłopakiem jeszcze. Tak to wyglądało i to był taki moment, kiedy po prostu moje myśli zostały jakby skierowane na Boga w taki bardzo poważny sposób. Do tej pory było to takie wszystko po prostu tradycyjnie religijne, a więc przychodziła niedziela, rodzice mówili idź do kościoła, no to szedłem. Nieraz było tak, że podchodziłem pod kościół, patrzyłem się, no jest msza, który tam jak się odzwrze, aha, o czym mówi o Bogu, w porządku. I potem przechodziłem do domu, byłeś w kościele? Byłem w kościele. Który miał się odprzeć? No ten i ten. O czym mówił? O Bogu. Okej. Okay. Rodzicom to wystarczało. Mi też. Także tak to wyglądało. Ale właśnie od tego momentu, kiedy zmarł nasz kolega, bardzo poważnie zacząłem myśleć, co dalej? Jak przeżyć życie, żeby było wartościowe? Żeby po prostu było sens żyć. I gdzieś wtedy po raz pierwszy moje myśli zaczęły się kierować do takich myśli o poświęceniu się dla Boga i dla ludzi. A wiadomo, że jak się żyje w katolickim kraju, to nie ma innej opcji, jak tylko być księdzem albo zakonnicą. To drugie odpada, bo jestem mężczyzną. Także taka opcja została i gdzieś zacząłem w tym kierunku dążyć. Nawiązałem kontakty z zakonnikami, później z seminarium we Wrocławiu. I po różnych takich przemyśleniach stwierdziłem, że dobrze by było taki szlachetny sposób przeżyć życie, służąc Bogu i ludziom. I powiem wam, że 90% młodych ludzi, którzy idą do seminariów, idą z takim nastawieniem. Po prostu znaleźć Boga, po prostu przeżyć życie w taki sposób inny, taki bardziej wzniosły. A ponieważ, tak jak mówię, w mentalności powszechnej jest tak, że jest to szczególne takie powołanie, no to do tego też dochodzą później z tego profity, które odkrywaliśmy w seminarium, kiedy nam to nasi przełożeni mówili, że jesteśmy jedyni, wybrani spośród milionów. I tak fajnie się czuć takim wybranym spośród milionów. Jest nas niewielu. Wszyscy inni to oni, których będziemy potem nauczać, a my elita duchowa. I tak sobie człowiek rósł w tym seminarium, to trwa 6 lat. Ale przez pierwsze 4 lata w moim sercu nie było pewności, kto mnie powołał. Ja siebie sam czy Bóg? I chciałem mieć taką pewność. Mówię, Boże, jak ja mam Ci służyć, jak ja nie wiem, czy Ty chcesz, żebym ja był tym księdzem? I pierwsze 4 lata modliłem się dosyć intensywnie, przy różnych okazjach. Miałem chwilę, kiedy byłem pewny, że tak. Chwilę, kiedy byłem pewny, że nie. I w końcu na 4 roku w seminarium byłem trochę tym zmęczony. Mówię, Boże, nie mam odpowiedzi, dlatego ja nie będę się męczył. Muszę mieć pewność co do tego, co robię. I tak jest do dzisiaj. Zresztą chcę mieć jasne Boże prowadzenie. I wtedy na 4 roku miałem rezygnować już ze studiów. To był wieczór. Na drugi dzień już miałem iść po papiery zabrać i zakończyć swoją karierę seminaryjną i prawdopodobnie nigdy byśmy się nie spotkali. Także Boże drogi są niezbadane. I wtedy, kiedy wychodziłem już z tej kaplicy, po raz pierwszy w życiu usłyszałem głos Ducha Świętego. Taka myśl do mnie przyszła, żeby sprawdzić coś w Biblii. W Księdze Izajasza 41:8-10. I to taki silny głos. Zobacz to miejsce. I ja wtedy nie miałem Biblii koło siebie. Wy dzisiaj macie, chwała Bogu. Poszedłem do pokoju, wziąłem Pismo Święte i zacząłem czytać ten fragment. Jeszcze w drodze myślałem sobie, że to jest jakiś opis bitwy, może coś... No nie wierzyłem za bardzo, co tam może być w tym miejscu dla mnie, ale kiedy otworzyłem to miejsce, zrozumiałem, że Bóg przemówił do mego serca. Lecz Ty, Izraelu, mój sługo, Jakubie, którego wybrałem, potomstwo Abrahama, mojego przyjaciela, Ty, którego pochwyciłem na krańcach ziemi i z najdalszych zakątków powołałem, mówiąc do Ciebie, sługo moim jesteś. Wybrałem Cię, a nie zgardziłem Tobą. Czyż potrzeba większego potwierdzenia? Mówię, Panie, dzięki. I tak jak minęły pierwsze 4 lata, bardzo powoli się ciągnęły, tak następne 2 minęły mi jak pobyt w Kanadzie, jak jeden dzień, mimo że to był miesiąc czasu, błyskawicznie. I wiecie, w moim sercu było przekonanie na 100 000%, że jeżeli Kościół, to tylko katolicki. Jeżeli ktoś ma prawo głosić kazania i nauczać, to tylko ksiądz. Po prostu Bóg mi to potwierdził. I dlatego też, kiedy byłem na swojej pierwszej parafii i ostatniej zresztą, w dyskusjach z ludźmi z innych kościołów, a takie były, ja po prostu ich nigdy nie słuchałem. Znaczy, słyszałem, co mówią, ale nie słuchałem tego, co mówią. Po prostu ja wiedziałem z góry, że oni są w błędzie. Że to po prostu jest zwiedzenie, że jak można znaleźć pełnię poza pełnią, w której akurat ja jestem. I to był taki czas, gdzie po prostu byłem duchownym z przekonania, z przeświadczenia, z całkowitej pewności i żadnych argumentów nie przyjmowałem. Dlatego wam mówię od razu to, co mówiłem w piątek tutaj na spotkaniu. My, jako chrześcijanie, mamy świadczyć, nie przekonywać. Przekonuje Duch Święty. Kiedy On przychodzi, nagle twoje serduszko topnieje, jak taka świeca w ogniu, robi się mięciutkie, bo tu przychodzi Bóg. Ale kiedy przychodzą ludzie i chcą ci coś wcisnąć, to bardzo często jest zupełnie inna reakcja. Człowiek się spina. Mówi, nie, 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 wy sekciarze, wy to, wy tamto, spokój, ja tutaj wiem jak trzeba. Dlatego tyle jest też niepowodzeń w naszym zwiastowaniu, bo my chcemy zaświadczyć i przekonać. I jeszcze pociągnąć. I zaciągnąć nieraz. Za dużo rzeczy naraz. Zaświadcz, co Jezus robi w twoim życiu, a Duch Święty go przekona. Wszystko. Biblia mówi, my podlewamy, my sadzimy. A kto daje wzrost? Bóg. Nie trzeba podsypywać nawozów sztucznych. Naprawdę, On sprawi, że to wszystko wyrośnie w swoim czasie. I wiecie, to było takie pierwsze spotkanie z Bożym Słowem, gdzie usłyszałem, że Duch Święty może mówić. I jestem całkowicie tego pewien, zresztą po sobie to widzę, że dla Pana Boga nie ma przeszkód. On mówi do ludzi w kościołach, w klasztorach, w seminariach, wszędzie. Bóg jest ponad wszystkimi. Amen. I żadne mury, żadne struktury, żadne ubrania go nie powstrzymają od tego. Kochani, nie rozpraszajcie się. Tutaj jest centrum. Pamiętam, że na którejś usłudze w Toronto, na jakiejś grupie powiedziałem, jak się łowi ryby, to trzeba słuchać, co mi Pan Jezus. Bo jak sobie zarzucisz sieć po drugiej stronie łodzi, to się namęczysz całą noc i nic nie złowisz. Jezus mówi, słuchaj mego słowa. Niech was nic teraz nie rozprasza. Dzieci nie sobie chodzą, to jest ich przywilej królewski, mogą sobie chodzić, ale ty skup swoje serce, okej? Po prostu możesz czegoś nie usłyszeć, a szkoda. Kiedy Duch Święty mówi, naprawdę słuchajmy Jego. Także wiem o tym, że Duch Święty może wszędzie człowieka dopaść. Poznałem 2 zakonnice z Trzebnicy. Jedna była 20 lat w zakonie, druga chyba 15 czy 10, jakoś tak. I one tam się nawróciły w zakonie, za murami. Pewnego dnia stwierdziły, że muszą iść za Jezusem, ponieważ dalej się tak nie da. To jest niesamowite. Bóg może wszędzie człowieka dotknąć. To, kiedy my coś mówimy, my siejemy ziarno. I w pewnym momencie Bóg daje do tego ziarna wzrost. Słyszałem kiedyś taki przykład. Otóż kiedy, taki naukowy. Kiedyś odkryto jakąś jedną piramidę tam w Egipcie. nie naruszono. I tam oprócz oczywiście sarkofagu i takich innych rzeczy była taka waza z nasionami, z ziarnem. Wiecie, 2000 lat w tym było ziarno, sobie stało i naukowcy to ziarno wysiali. Podlewali, włożyli do ziemi, podlali wodą i wiecie co? Ono wyrosło. I można było zrobić mąkę i jeść bułkę sprzed 2000 lat świeżutką i pachnącą. Dlaczego? Ziarno trafiło na właściwe środowisko. Dlatego siej słowo, bo pewnego razu to ziarenko padnie na dobrą glebę i wyda owoc. Nawet nie będziesz wiedział jak. W jednym zborze, już teraz nie pamiętam którym, za dużo zamieszania, za dużo zmieniałem miejsce w Kanadzie, w jednym zborze spotkałem się z siostrą w Montrealu, o, przypomniało mi się, i mówi tak, wiesz co, chcę coś ci powiedzieć. Kilka lat temu dostałam skserowane twoje świadectwo, kiedy napisałeś się zaraz po wyjściu z kościoła, to był 95 rok i ja się na nim nawróciłam. Chwała Bogu, mówię, jejku, widzę pierwszą osobę, która nawróciła się na tamtym świadectwie i jeszcze dostała odbitkę ksero. Jeszcze jakiś czas później, zobacz, kiedy siejesz ziarno, ono po prostu, kiedy znajdzie właściwy grunt, Bóg da wzrost. Dlatego nie zniechęcaj się. Być może niektórych serca są jak takie słoiki pozamykane gdzieś w grobowcu włożone i czekają na wysianie. Nie martw się, nie twoja sprawa. Bóg daje wzrost. Ty siej. Amen? Bądźmy tym zachęceni, żeby mówić Boże Słowo, żeby je siać. I podobnie było w moim przypadku. Ludzie też przychodzili do mnie, mówili Słowo, ja go nie przyjmowałem, ale zawsze coś z tych rozmów zostawało. I tak się złożyło, że w ciągu pierwszych dwóch lat, bardzo szybko zorientowałem się, że to, co robię, to o czym jakby marzyłem, że to, co mam, nie daje mi satysfakcji. Stwierdziłem, że po 2 latach ja stałem się takim dobrym, zawodowym księdzem, który pracuje jako duchowny, robi to, co do niego należy, ale ja z tego nic nie mam. Po prostu jakoś moje wnętrze było takie troszeczkę puste. Ja mówię, co się dzieje? Przecież robię wszystko zgodnie z książkami. To, co robię, to wszystko jest święte, namaszczone, sakramentalne, ważne. Ale dlaczego w moim sercu jest taka po prostu pustka? I był taki moment, że niektórych osób, do których się czułem bezpieczny, pytałem się, powiedz mi, czy ty jesteś szczęśliwy? A jeżeli mówił tak, to powiedz mi, co to jest szczęście? No bo ja nie byłem szczęśliwy. Miałem coś w sercu, jakąś pustkę. Mówię, to jest bez sensu. I teraz jako ksiądz, komu ja to mogłem powiedzieć? To ksiądz nie jest szczęśliwy? To kto ma być szczęśliwy? Wygodne życie, masz co chciałeś, powołanie, znasz Pana Boga i nie jesteś szczęśliwy? A co mam zrobić, jak nie byłem? Udawać, że jestem? Oczywiście nigdy się tego nie przyznawałem przed nikim, bo nie miałem takiej osoby, której mogłem o tym powiedzieć. No bo się każdy dziwił. No jak? Przecież nikt tam cię nie tego seminarium nie wkładał, nie wpychał na siłę. To prawda, ja sam poszedłem. Chciałem, ale w sercu była po prostu jakaś taka pustka, była rutyna. I to sprawiało, że gdzieś jakąś taką radość traciłem w swoim życiu. Nie zapomnę pierwszej swojej wigilii na plebanii. Była niesamowita. Jest to takie bardzo osobiste, ale powiem. Było tak, że pewnie pamiętacie o tym, że o 12 w nocy taka specjalne nabożeństwo, tak zwana pasterka, no ale do 12 trzeba jakoś poczekać. No, czas szybciej nie będzie płynął. I po naszej takiej kolacji wigilijnej z proboszczem i z kolegą poszliśmy do swoich pokoi. Wszedłem do pokoju, ciemno, nie zapalałem światła, pusto. Tak sobie myślę, ojejku, ale życie. Przez okno widziałem ludzi, którzy, bo to było w centrum miasta, przez okno było widać choinki, rodziny, dzieci, krzątały się przy stołach, coś tam robili, chodzili. A ja sobie tak siedzę i nie ma jak szczęście. I w pewnym momencie słyszę, leci mucha. Bzz, ja nie jestem sam. Jest jakieś inne żywe stworzenie oprócz mnie w tym pokoju. I to był taki moment, że coś pękło w moim sercu, ale na to wtedy uwagi nie zwróciłem. Dopiero teraz z perspektywy lat patrzę, że coś wtedy, myślę, się też wydarzyło we mnie. Tak sobie wyobraziłem później mnie, jejku, jak miałem już do końca życia być sam, no to załamka. Naprawdę, to jest, ojejku, takie... Mówię, jak to jest, że Panu Bogu kiedyś nie przeszkadzało w pierwszym wieku, drugim, dziewiątym, ósmym, aż do dwunastego, 1200 lat mu nie przeszkadzało, że księża mieli rodziny, mieli żony i dzieci, a od dwunastego wieku nagle mówi, a teraz będzie inaczej. Teraz mi to przeszkadza. Tego nie mogłem pojąć za bardzo. Ale to były takie przebłyski. Rzecz zmieniła się wtedy, kiedy zostałem wyznaczony na opiekuna odnowy w Duchu Świętym. Jest to ruch charyzmatyczny w kościołach, który mówi na temat nowego narodzenia, na temat chrztu Duchem Świętym. I powiem wam, mówię to wszędzie, ktoś się może obrazić, może, niech go Pan błogosławi. Mnie to nie obchodzi, tak powiem. Wierzę bardzo głęboko, że ruch charyzmatyczny w Kościele katolickim jest to Boży sposób dotarcia do człowieka. Tak właśnie jest. Potem przychodzi czas wzrostu w Słowie i ludzie podejmują decyzję, czy pójść za Bożym Słowem, za Jezusem na całość, czy dalej być w swoich tradycjach. Ich wybór i potem, to, potem są tego też owoce. Ale na początku jestem całkowicie przekonany, że w ten sposób trafia żywa Ewangelia do serc ludzi. Poselstwo o nowonarodzeniu, o mocy krzyża, o Duchu Świętym. I to ludzie przeżywają. I tam przeżyłem szok. No bo ja byłem urzędowo wyświęconym księdzem, który robił wszystko ważnie i tak naprawdę. A tam spotykali się ludzie i nie mogłem zaprzeczyć. Mają coś, czego ja nie mam. Mają radość, mają życie. Opowiadał świadectwo, jak to Bóg uzdrowił kogoś, uwolnił. I tak mówię, co to jest? Że te moje sakramenty tak nie działają, jak to, co oni robią. W mentalności duchownych jest tak, że jeżeli robi coś ksiądz, to robi to naprawdę i z tym się Pan Bóg liczy, a reszta to takie harcerstwo. No tak, mają zajęcie, niech się bawią, modlą się tak, no ja jak się modlę, to urzędowo i tak naprawdę. A oni, no idź się dziwić, potem człowiek, dlaczego Bóg ich wysłuchuje. Jak to jest? I to był taki problem, że oni nie czerpią siły z tych sakramentów, które ja głoszę, które mam władzę wykonywać. Natomiast ciągle o tej Biblii, ciągle o Jezusie, o Duchu Świętym, coś mi tutaj nie grało. No i kiedy zorientowaliśmy się, że ta odnowa ta dosyć dużo, bardzo urosła, do prawie 100 osób, proboszcz mówi, słuchaj, zajmiesz się tutaj prowadzeniem tej odnowy w Duchu Świętym, będziesz ją pilnował. Jak tam za dużo jest takich na margi takich stwierdzeń, takich na krawędzi, prawie że protestanckich, masz tam powiedzieć na temat Marii, kultu maryjnego, mszy, sakramentów. Po prostu masz czuwać nad czystością nauki. Okej. I stałem się opiekunem grupy w Duchu Świętym. I to o tyle takie ciekawe, bo nie byłem ani ochrzczony Duchem Świętym, ani nowonarodzony, ani mi kierowałem z racji funkcji. I to były momenty, kiedy Duch Święty po prostu do mnie mówił. Miałem zawsze rozdarte serce. Lubiałem tam chodzić, a kiedy miałem iść, zawsze mnie tam coś się nagle innego wydarzyło, równie ważnego. Chodziłem częściej na początku z jakiegoś takiego obowiązku niż serca, ale potem to się trochę zmieniło. I było takie nabożeństwo, gdzie ktoś miał proroctwo z księgi, z listu do Rzymian, z pierwszych rozdziałów na temat Żydów. Ty, będąc Żydem, mienisz się swoim poznaniem, uczysz drugiego, żeby nie kraść, sam kradniesz, cudzołożyć, a sam cudzołożyć, mówisz o Bogu, zapalasz światło, a sam jesteś ciemnością. I tak to ona czyta, a ja czuję, jejku, jak mi niewygodnie. Boże, co się dzieje? No tak mówię, no faktycznie, no to muszę stwierdzić, że niestety, no ja jestem księdzem, ale żyję, ale też grzeszę. Też grzeszę, po prostu nie jestem wcale od nich lepszy. Spowiadam ich, rozgrzeszam ich, a sam tego potrzebuję, że po prostu ja nie jestem w ogóle bliżej Boga niż oni. I to były takie momenty, które łamały moje serce, które coś we mnie robiły. I następny taki moment to zwykle taka była procedura, że ktoś przychodził z tej odnowy i pytał tak, proszę księdza, a gdzie jest w Biblii o czyśćcu? Ja mówię, słuchaj, no wiesz, w Biblii są aluzje do czyśćca, ale to od początku tak zawsze było, ale pytanie było takie, ale gdzie są w Biblii takie miejsca? A dlaczego robimy to, a Biblia o tym nie mówi? No i oczywiście nie mogłem nigdy dać dobrej odpowiedzi, takiej, która by była biblijna, bo nie ma takich odpowiedzi. I za jakiś czas tej osoby nie było w grupie. I już była za mostem, czyli w zborze zielonoświątkowym. I potem już wiedziałem, że jak ktoś przychodzi mi, a proszę księdza, a gdzie jest w Biblii? Mówię, o, to już prawie, że stracony. Jeszcze trochę będzie w zborze, w kościele, za mostem. Ale pewnego dnia wydarzyło się coś niesamowitego. Zostaliśmy poproszeni na spotkanie odnowy, na spotkanie grupy. I tam liderzy nam oświadczyli, że oni wychodzą z kościoła. A my w szoku. Gdzie? Przecież Pan Jezus założył kościół katolicki. Prawda czy nie? Pewnie, że nie, ale wtedy wierzyłem, że prawda. Piotra zrobił papieżem. U nas jest w pełni. To gdzie wy wychodzicie? Będąc w pełni, gdzie wy wychodzicie? No ale oni, Biblia, bo Boże Słowo, bo my nie możemy, bo Pismo Święte uczy inaczej. Byliśmy w szoku. I na koniec tej rozmowy, tego spotkania, bardzo takiego gorącego, zszokowani byliśmy, ze 100 osób zostało tylko chyba 5 czy 6. Wszyscy wyszli. Myśmy byli w szoku. Jak to możliwe? No tak się stało. I wtedy po tym doświadczeniu powiedziałem, nie, ja muszę mieć biblijne argumenty, bo inaczej z nimi się nie pogada. Ich nie obchodzi tradycja. Dla nas tak ważna, a ich nie. To był ten moment taki bardzo przełomowy. I potem powiedział tak mi, Boże, pokaż mi w Biblii, że Ty założyłeś Kościół katolicki. I jeżeli Ty go założyłeś, ja będę księdzem do końca życia. I gdybym to znalazł, znowuż dzisiaj by ktoś inny usługiwał. Rok czasu czytałem Pismo Święte, modliłem się, czytałem książki protestanckie, katolickie książki, porównywałem. I im bardziej brnąłem w tym poszukiwaniu, tym byłem coraz bardziej zdumiony. Mówię, jejku, mi to co to się dzieje? Mówi, to zaraz, gdzie ja w ogóle jestem? I nastał taki wspaniały dzień. To był wrzesień, 94 rok. Przed mszą wieczorną, godzina 17:30, czytałem jeszcze list do Hebrajczyków. I akurat w tym momencie dojechałem do rozdziału 10. I taki fragment, posłuchajcie. Mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. A każdy kapłan sprawuje codziennie swoją służbę i składa wiele razy te same ofiary, które w ogóle nie mogą zgładzić grzechów. Ja byłem kapłanem, który codziennie sprawiał te same ofiary. Kartkę dalej. Lecz gdy On, czyli Jezus Chrystus, złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej, oczekując teraz, aż nieprzyjaciele Jego położeni będą jako podnóżek Jego stóp, albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są oświęceni. Poświadcza nam również to Duch Święty. Przeczytałem to i zapytałem, zaraz, co tam? Gdy On złożył raz na zawsze jedną ofiarę. Taki wbijany gwóźdź w mój umysł. Raz na zawsze jedną. Ja mówię, a ja zaraz idę mszę ofiarować, idę robić ofiarę. Mówię, zaraz, Jezus złożył raz na zawsze. I wtedy pomyślałem sobie, ja już straciłem pracę. Nie mam co robić. Po prostu Jezus zrobił wszystko w sposób doskonały. Jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. Zrozumcie to, kochani. Dzieło mistrza jest pełne i doskonałe, bez żadnych braków. A ja za chwilę miałem zejść na dół, otworzyć książkę, z której się czyta mszę, i powiedzieć tak do Boga. I Boże, proszę Cię, prosimy Cię, uznaj, że jest to ta sama ofiara, ten kielich i ten opłatek, uznaj to za tą samą ofiarę, jaką Jezus złożył na krzyżu. Ja po prostu ponawiam ofiary. Ja mówię, nie, to jest niemożliwe. Nie mogę tego robić. bo on złożył raz na zawsze jedną ofiarę. A Biblia w innym miejscu mówi, że Boże Słowo jest jak miecz obosieczny. Amen? Jak ten miecz człowieka przetnie, to się potem nie da poskładać do kupy go z powrotem już nigdy. Jest to miecz, który rozsądza, rozdziela. I to było światło. Mówię, koniec. Mówię, ja nie mogę tego więcej robić. No, ale łatwo pomyśleć, gorzej potem wykonać. I zacząłem po prostu mieć takie w sercu rozdarcie. Było kilka razy, były takie msze, gdzie stałem za ołtarzem i czułem, że mam ogień w butach. Gorąco było mi w nogi. Boże, stoję w niewłaściwym miejscu. Robię coś, czego nie mogę robić, bo Ty to już zrobiłeś raz na zawsze. Często mówię w ten sposób. Słuchajcie, idziemy do galerii wielkich mistrzów malarstwa i wisi taki piękny obraz, na przykład, nie wiem, Rembrandta. I ty masz farbki plakatowe i mówisz tak, ja tutaj muszę coś jeszcze poprawić, bo tutaj mistrz zapomniał narysować coś. I idziesz z tymi farbkami, doszedłbyś do obrazu? O nie, zaraz by cię zwinęli w kaftanik i w bezpieczne miejsce. Tak by było. A ludzie mają czelność poprawiać mistrza. On raz na zawsze jedną doskonałą uczynił. A my mówimy, Boże, a teraz prosimy Cię, uznaj te rzeczy za tak samo ważne i święte, jak to zrobił Pan Jezus. Tego nie wolno robić. I w moim sercu było rozdarcie mi. Boże, ja tak nie mogę. I zacząłem robić biblijne msze święte, a więc opuszczać wszystkie fragmenty mówiące o ofierze. I jakiś czas było mi z tym dobrze, ale ponieważ to zawsze mówię, sumienie księdza jest bardzo skomplikowane, i tylko chyba inny ksiądz to może zrozumieć, miałem dylemat. Mówię, jejku, no tak, ja robię msze te święte biblijne, ale ludzie przychodzą na ofiarę. Teraz ja jestem wbrew mojemu kościołowi. Oni mnie wyświęcili do składania ofiar, a nie do mszy biblijnych. I byłem między młotem a kowadłem. Mówię, zaraz, jak ja mam pogodzić Boga, to co On mówi, z tym, co mi mówi mój kościół? Dylemat, rozdarcie w sercu. Jakoś minął październik, listopad przyszedł, a to jest taki miesiąc w Polsce, dosyć taki cmentarny, smutny. Wtedy są wypominki ze zmarłych, modlimy się o zmarłych w czyśćcu, na różańcu do Marii. Mamy z tego też kasę oczywiście, bo to musi być ofiara złożona, bo to inaczej nie zadziała. I znowuż dylemat. Klęczę przed ołtarzem, mam w ręku różaniec, modlę się do Marii o zmarłych w czyśćcu, którego nie ma. I mam z tego jeszcze forsę. Boże, nie mogę. Coraz się gorzej czułem. I wiecie, łatwo się mówi wyjść z kościoła. Może jeszcze ludziom, którzy są od niego niezależni, to jest trochę łatwiej. Ale w moim przypadku ja miałem wszystko z kościoła. Mieszkanie, jedzenie, utrzymanie, pieniądze, wykształcenie, wszystko. Wyjść? No dobra, a gdzie? No jak wyjść? Spakuj dwie walizki czy za furtkę plebanii. Wyszedłem. To tak nie jest. I wiem, że w tym momencie była taka walka o moje serce, że gdzieś tutaj diabeł podsuwał mi takie myśli. Mówi, słuchaj, wszystko stracisz. No i miał rację. Przyjaciół, rodzinę, wszystko stracisz. Utrzymanie. I to prawda, bo wszystko straciłem. A z drugiej strony taki głos, że ja chcę żyć zgodnie z tym, co mi mówi Bóg, co mi pokazał Bóg. I takie rozdarcie było przez jakiś czas. I w końcu często to mówię, że człowiek jak czegoś nie może przeskoczyć, to zawsze to obejdzie. Czyli zawsze łatwiej jest na kompromis niż coś. Wtedy sobie pomyślałem tak, no dobra, będę księdzem z nową świadomością, wiem jak naprawdę jest i żył po staremu, czyli bez zmian. Ale tak się nie da. I w grudniu, czyli zobaczmy, minęło kilka miesięcy i w grudniu miałem taką noc, kolejne spotkanie z Duchem Świętym, kiedy kładłem się spać, taka przyszła jedna myśl do serca, tak samo wyraźna, tak samo delikatna, ale tak samo wyraźna, jak wtedy w seminarium, takie było pytanie jedno. Gdybyś tej nocy zmarł, gdzie byś się znalazł? I ja, będąc księdzem przez 5 lat, wyświęcony według wszystkich rytuałów, powiedziałem, Boże, nie wiem. Mam takie pytanie, czy Ty wiesz, co by się z Tobą stało, gdybyś na przykład zginął zaraz tutaj po wyjściu z kościoła? Jesteś tego pewien? A może myślisz o czyśćcu? Tylko Jego nie ma. Biblia mówi, albo niebo, albo piekło, albo zbawienie, albo potępienie. Nie ma środka. Nie ma bocznych drzwi do nieba. Dlatego, moi drodzy, zastanówmy się, czy masz dzisiaj w sercu pewność zbawienia? Czy jesteś gotowy, aby spotkać się z Jezusem? Jeżeli masz jakiekolwiek ale, zrób wszystko, aby tę pewność mieć. Nie warto ryzykować. Kto nam dał gwarancję, nam wszystkim tutaj, że jutro się na pewno obudzimy? Macie taką gwarancję? Ja nie mam. Bóg zna nasze dni. On wie, kiedy początek, kiedy koniec. Ale my tego nie wiemy. Być może to będzie twój ostatni dzień życia. I co wtedy? Pomyśl sobie jutro, za pół roku, za 30 lat. A kto gwarantuje ci, że będziesz żył 30 lat? Takie świadectwo z Janowic. Tam mieszkaliśmy przez 6 lat. Była raz ewangelizacja robiona i przyjechało dwóch takich kolegów do chłopaka, który był na terapii odwykowej. I wtedy była ewangelizacja. I tam chłopcy mówili, tam rezydenci, chodźcie, będzie fajne, będą fajne piosenki. I tak zachęcają. Będzie modlitwa, Ewangelii posłuchacie. I obaj jak na komendę, nie, my przyjedziemy jutro. To był piątek, w sobotę też jest, jutro przyjedziemy, okej. I nie dali się uprosić. Na drugi dzień jeden z nich, który miał 30 kilka lat, zmarł na zawał serca. Za późno. Po prostu już było za późno. Ten młody człowiek nie wiedział, że to była jego ostatnia szansa. Powiedział Bogu nie. Moi kochani, o ile można do kościoła ludzi przyciągnąć, to do nieba nie. Do nieba idziemy za Jezusem. A jeżeli mówimy Mu nie, to tam nie trafimy. Tam żadne znajomości, żadna rodzina, żadne pieniądze, żadne msze nam nie pomogą. Bo nie mogą. Biblia mówi wyraźnie, że to, co jest tutaj, należy do nas, tu na ziemi, a to, co jest tu, należy do Boga. Koniec. Wielu ludzi jest zwiedzionych w ten sposób, żyje w takim oszukaństwie, łudząc się, że nawet jeżeli oni są zbyt godni, by wejść do nieba, pomoże im rodzina albo ktoś inny. Nie pomoże. Nie pomoże. Jedyną drogą do Ojca jest Jezus Chrystus. Jest nowonarodzenie, oddanie Mu swego życia, przyjęcie wiary, przyjęcie zbawienia przez wiarę tu i teraz. Nie ma innej drogi. Dla wszystkich niedowiarków taka sugestia. Zachęcam cię, jeżeli mi nie wierzysz, myślisz, że po prostu tutaj mnie oni przekręcili albo coś jeszcze innego, chcę ci powiedzieć. Weź $100 albo weź $500, będzie lepiej. Idź do księdza i powiedz tak, proszę księdza, chcę dać nam mszę za mojego dziadka albo babcię, za kogoś, kto nie żyje oczywiście trzeba dać. I spytaj się, czy ta ofiara wystarczy już, żeby on wyszedł z czyśćca? Czy ksiądz to może mi zagwarantować? Posłuchajcie odpowiedzi. Żaden ksiądz nie powie tak na pewno, tylko powie nie wiemy. Jest to tajemnica wiary. I wiesz, jeżeli nawet to już wystarczy dla niego, no to chwała Bogu. On jest w niebie i już mu tam szła nic nie pomoże. Ale ty pomożesz innym, którzy są w czyśćcu. No i w ten sposób się wyciąga ludzi pieniądze. I mam takie pytanie. Gdybym założył bank, kasę oszczędności i mówię tak, słuchajcie, kochani, od dzisiaj wpłacacie mi pieniądze i rocznie macie 20% zysku. Wpłacalibyście mi pieniądze? A, wszyscy się cieszą, bo tutaj wiecie, o co chodzi. Biznes jest biznes. 20%. No to wpłacamy. Ale w tej umowie jest taka mała klauzula. Ale nie wiem, nie gwarantuję, że wam to wypłacę. Wpłacalibyście mi dalej? Pewnie nikt głupi nie jest. W sprawach ziemskich, ale duchowych tak. Dajemy pieniądze bez żadnej gwarancji, licząc, że coś się wydarzy. Chcę powiedzieć jasno przed Bogiem, nie wydarzy się nic. Tylko Jezus jest drogą zbawienia i nie ma innej. Pukaj do właściwych drzwi. Przez tą wnękę nikt nie wyjdzie na zewnątrz. Proszę bardzo, ochotnicy niech próbują teraz. Tam są drzwi. Tu są drzwi. Amen? Nawet przez okno nie wszyscy wyjdą. Bo drzwi to drzwi. Musisz po prostu wiedzieć, co powiedział Pan Jezus. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. I nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Nie ma mocniejszych słów w całej Biblii. Zrozum to. Nie łudź się, że masz wujka, księdza czy ciocię zakonnicę. To ci nic nie da. Biblia mówi w innym miejscu, nie ma takiej zapłaty, nie ma takiej ofiary, którą by mógł człowiek wykupić duszę swego brata. Nie ma. Uwierz Bożemu Słowu. To jest tak bardzo ważne, bo tu chodzi o twoją wieczność. Czy to nie będzie tragiczne, kiedy będziesz myślał, że wszystko jest w porządku, przychodzisz i mówisz, ale niebo nie jest dla ciebie? Nie ma twojego imienia, nie ma w księdze życia? Najgorsza rzecz. I kiedy ja zobaczyłem właśnie to, sobie to uświadomiłem, że po prostu jestem zgubiony na wieki. Że po prostu grozi mi zguba, potępienie. Powiedziałem, Boże, ja nie zamienię ludzkiej chwały na Twoją. Nie zamienię tego wycinku wieczności, nawet 140 lat życia, na wieczność z Tobą. Zrozum to. Nas tak naprawdę nie ma. Szalony teraz mówię słowa, ale tak jest. Pójdź na byle jaki cmentarz i pomyśl, kto tam leży. Nic o nim nie wiesz. Czy on naprawdę żył? No pewnie, że żył, ale dzisiaj kto o nim coś wie? Zapomniany. Nie łudź się, że po tobie będą pokolenia mówiły, no i żył w XV wieku taki wspaniały ktoś. Nie będą mówić. Drugie pokolenie, trzecie pokolenie już ma tendencję zapominać. Co to jest teraźniejszość? Wycinek, malutki wycinek wieczności. Tego, co było przed i tego, co będzie po. Dobrze to, ziarenko, zainwestuj w wieczność z Bogiem. Bo dopiero wtedy powiesz, ach, teraz jest życie, teraz to się nigdy nie skończy, wybrałem dobrze. Zobacz, od tego malutkiego zależy wieczność. I to jest cudowne i za to Boga kocham, że Ewangelia jest tak wspaniale prosta. Tak łatwa do przyjęcia. Tak łatwo można wejść w zbawienie. Bez żadnych wysiłków, bez żadnych jakichś, nie wiem, rzeczy, które coś od nas wymagają. Wystarczy jedynie przyjść do Jezusa i wzywać Jego imienia, aby być zbawionym. Nam często tutaj zarzucają tak, o, bo wy takie macie łatwe zbawienie. Tylko się pomodlisz i już. To nie jest tylko, to jest łaska, to jest aż tyle. Kiedy sobie uświadamiasz, że bez Boga jesteś całkowicie zgubiony, że po prostu tylko w Jezusie jesteś bezpieczny. On jest tak jak taka arka, jak arka Noego, przez którą wchodzisz i potop cię nie zaleje. Pomyślcie, kiedy Noe budował arkę, a budował w takim miejscu, gdzie było daleko do każdego morza. Co ludzie mówili? Jakiś wariat. Po co mu taki dom dziwny? Z jednymi drzwiami i taki jeszcze jakiś bez sensu, jeszcze wysmołowany. I śmiali się pewnie z niego. Mówi, Noe, ty jesteś całkiem już ten... Już ma 600 lat i całkiem tam się już porobiło w tej głowie. Ale pewnego razu zaczął padać deszcz. I nikt się tym nie przejął. Niech pada, normalna rzecz. Drugiego dnia padał deszcz. Są takie przypadki. Tydzień też kiedyś lało, może padać. Padało. Jak już było potąd, nagle wszyscy, oj, coś się źle dzieje. Gdzie Noe? A Noe bezpieczny. Tak to jest. To, co się dzisiaj może dać głupie, bez sensu, zbyt proste, zbyt łatwe, może się okazać jedyną szansą dla człowieka. Dlatego proszę Cię, nie miń się z Jezusem Chrystusem. Bo minie się z rzeczywistością, minie się z życiem. Biblia mówi, to, co jest dzisiaj, to jest tylko cień. Rzeczywistością jest Jezus Chrystus. To jest cudowna rzecz. Stoi dwóch ludzi na przystanku autobusowym. Podjeżdża autobus. I jest taki upalny dzień i obu tych ludzi przykrywa cień. Który z nich odjedzie z tego przystanku? Ten, który stoi w cieniu, czy ten, który jest w autobusie? A my mówimy, cień jest lepszy. Okej? Okay? Jest jeszcze jedna rzecz. Cień zawsze pobiegnie za rzeczywistością. Jak nie wsiądziesz autobusu, zapomnij o jeździe. Możemy zrobić to przez takie doświadczenie na ulicy. Okay? Jest to banalnie proste, ale banalnie oczywiste. Jezus mówi, ja jestem drogą. Przyjdźcie do mnie wszyscy, utrudzeni, obciążeni, ja wam dam ukojenie. Każdy, kto wierzy we mnie, nie umrze, ale będzie żył na wieki. Każdy, kto we mnie wierzy, będzie tam, gdzie ja jestem. To mówi Biblia. Jak jeszcze można prościej powiedzieć, żeby zawierzyć Jezusowi? No ale gdybyśmy tak, no teraz słuchajcie, żeby być zbawionymi, to my musimy robić to, musimy mieć takie treningi duchowe, musimy robić takie uczynki, a wtedy zobaczymy, bo Bóg to rozważy i wtedy nas przyjmie. Wczoraj było niesamowite przedstawienie. Ja jestem pod wrażeniem tego przedstawienia Jezus w Warszawie i starałem się do wszystkich dojść z tej grupy i powiedzieć, że super zagrali to. I to jest niesamowite, macie bardzo zdolną młodzież. Naprawdę, naprawdę ją... I ci z nas, którzy byli, to właśnie klaskali. Kilka razy po prostu byłem do łez poruszony, ale właśnie to jest to. Tak proste słowa Jezusa. Przyjdź, uwierz, zaufaj mi, pójdź za mną. Tylko tyle. Cóż to kosztuje? Twoje tak. Nic więcej. A potem, jeżeli kochasz, to zaczynasz żyć inaczej, według jego kryteriów, według jego woli. Jest to naturalne jak to, że jabłko wydaje, że jabłoń wydaje owoc w swoim czasie. Jabłoń się nie męczy, żeby jabłko urodzić. Jeżeli kochasz Boga, kochasz robić dobre rzeczy, bo to jest naturalne. Masz jego naturę, wszystko. Nie wysilaj się i nie musisz mówić, że muszę iść do kościoła i muszę się pomodlić i muszę być dobry i nie mogę kraść i muszę być uczciwy. To nie jest chrześcijaństwo. To jest pręgierz religii. Chrześcijaństwo mówi, chcę być przy moim Panu, chcę być w kościele, chcę innym pomagać, chcę inaczej myśleć, dlatego że jestem od Niego całkowicie uzależniony z mojej woli, ponieważ Go kocham. Wszystko. To jest bardzo proste. Tylko przyjmij i uwierz. Naprawdę to jest niesamowita rzecz. Zrobiłem to w swoim życiu, poszedłem za Nim. I naprawdę od 11 lat, ten rok jest szczególny. 11 lat byłem w strukturach religijnych i 11 lat jestem człowiekiem w wierze. Ten rok się wyrównuje i wreszcie mam na plus. Jestem Bogu wdzięczny. Po prostu, kiedy mówię, że Bóg jest żywy, moi drodzy, wiem, o kim mówię. I dzisiaj, po 11 latach życia z Bogiem, moje świadectwo ma większą moc, dlatego że kiedy wychodziłem z kościoła, wierzyłem Bogu, że mnie nie zostawi, że mnie nie opuści, że cokolwiek mnie spotka, łącznie z tym, że stracę też i rzeczy materialne, żeby się utrzymać, na to byłem też gotowy. Po 11 latach mogę powiedzieć, Bóg ani razu mnie nie zawiódł. Nigdy. Nigdy nie byłem głodny, dlatego że nie miałem co jeść. Bywałem głodny, kiedy chciałem pościć, a to coś innego zupełnie. To było cudowne. Po prostu Bóg nigdy nie zabił. Minęło 11 lat. W tym czasie ożeniłem się, w tym czasie mieliśmy słowo prorocze na temat dziecka. Kiedy żeniliśmy się, kiedy pobieraliśmy się, o tak jest lepiej, na wsi oczywiście była taka fama i plotka. Mówi, no jasne, wpadli, teraz niedługo będzie już ten narodzenie dziecka. Już jest w ciąży oczywiście. Ja miałem dylemat, czy czekać z ożenkiem rok czasu, dwa, żeby wszystkich przekonać, że naprawdę się nawróciłem, a nie dla kobiety, chociaż dziwię się, dlaczego kobieta jest takim jakim złem. To jest błogosławieństwo. Tak, siostry? Amen, tak jest. O, bardzo dobrze, siostra. Tak jest. I powiedziałem, nie, i tak już tyle zrobiłem, i nie patrząc się na ludzi, to mi już nie zaszkodzi nic bardziej. I pół roku po wyjściu z kościoła pobraliśmy się. No ale dziecko się jakoś nie chciało urodzić przez najbliższe 3 lata i wszyscy na wsi mówili, że nas Bóg przeklął z kolei. Także zawsze jest coś nie tak. Co byś nie zrobił, zawsze masz jedną część ciała z tyłu i spokój. Także po tych 2 latach oczekiwania na dziecko Bóg dał nam obietnicę w proroctwie. Ktoś tam nam prorokował, mówił, że za rok o tej porze będziemy bawić dziecko. I wypełniło się co do miesiąca, co do tego czasu. Oskar się urodził, później były inne doświadczenia. Wszedłem w służbę starszego zboru, prowadziłem też jakiś czas uwielbienie. I przyszedł czas, kiedy zacząłem się modlić o samodzielną służbę. I od 2001 roku jestem pastorem w Świdnicy, w zborze, w moim rodzinnym mieście, tam gdzie moja mama mieszka. W ciągu tych 5 lat Bóg całkowicie naprawił relacje między nami. Wiecie, takie dwa świadectwa. Kiedy wszedłem z kościoła, kiedy byliśmy zaprosić rodziców na ślub, było to straszne doświadczenie. Byliśmy, ojejku, daliśmy tą kartkę, oni mówią, słuchajcie, słuchaj, myśmy ci już ślub zrobili, miałeś prymicję. No nie przyjechali. Kiedy się urodził Oskar, przyjechali na błogosławieństwo. I to był taki moment przełamania się w tych relacjach. A teraz, kiedy wjeżdżałem do Kanady z kolei, byłem u mamy się pożegnać przed wyjazdem. Mama mówi do mnie tak, no to słuchaj, synu, zaczęła do mnie też mówić synu od kilku lat, chwała Bogu. Mówi, słuchaj, synku, będę się modliła o taką szczęśliwą twoją podróż. Mówi, o mamo, dzięki. I żebyś miał owocną służbę. Niesamowite. Ona dalej jest katoliczką. Miasz tutaj ścisnęło wszystko, łzy w oczach, miałem dzięki. I podobnie mój tato. To samo. Też na początku mi prorokował tak fatalnie, mówiąc, że skończy na śmietniku, gdzie jest butelką w kieszeni. A dzisiaj się wszystko odwróciło. Dzisiaj też dał mi swoje błogosławieństwo, kiedy wyjeżdżałem. Mówi, no to tam działaj owocnie, wiesz, tam w tej Kanadzie i tak dalej. Rewelacja. Oskar jest na szczęście jedynym chłopakiem wśród wszystkich wnuków. To jest takim oczkiem w głowie u babci, u dziadka. Także naprawdę, Bóg prostuje ścieżki. Wiecie, tak jak mówi Biblia, spełnia życzenia. Ja pragnąłem Jemu służyć i jeszcze otrzymałem rodzinę, żonę, dzieci, zbór, w którym mogę to czynić. Moim pragnieniem zawsze jest i w sercu, i to jest moja naprawdę pasja, głosić Boże Słowo, nauczać. I ni stąd, ni zowąd. Jestem w Kanadzie od miesiąca czasu. I to jest nie takie naprawdę. Bóg jest niesamowity. On no jest po prostu cudowny. Warto za Nim pójść. I jeżeli dzisiaj nie czujesz się w życiu swoim spełniony, czujesz się jakiś taki, nie wiem, jakiś porażce, chcę ci powiedzieć, Jezus może wszystko całkowicie odmienić. W Ewangelii świętego Jana on powiedział tak. A w ostatnim wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał. Głośno, żeby wszyscy słyszeli. Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. A mówił to o Duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w Niego uwierzyli. Słuchaj, jeżeli oddasz Mu swoje życie, On po prostu wprowadzi do Niego coś niesamowitego. Uzyskasz pokój, pewność zbawienia, radość w życiu. Jest taka w Biblii opisana niesamowita niewiasta, którą wszyscy poprzekreślali. Raz, że była Samarytanką, raz, że miała już kilku mężów. Ale ona coś zrobiła, do czego nas wszystkich zachęcam. Kiedyś spotkała się z Jezusem i On powiedział do niej tak. Słuchaj, mogę dać Ci taką wodę, kiedy jej spróbujesz, już nigdy nie będziesz pragnąć. Jezus tak powiedział, kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki. Lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. I 15 wiersz jest niesamowity. I modlę się o to, żeby teraz to było w sercach naszych. Rzecze do Niego niewiasta. Panie, daj mi tej wody. Panie, daj mi tej wody. Ja po prostu chcę żyć. Ja chcę, nie chcę więcej pragnąć. Chcę Ciebie. Rozumiesz to? Nie zadawalaj się wodą ze studni, religijności, jakiejś takiej fałszywej pobożności, jakichś dziwnych tradycji. Jezus jest żywą wodą. I mówi, jeżeli ja dam Ci tej wody, nigdy pragnąć nie będziesz. On jest niesamowity. I Biblia mówi, wybierz życie, abyś żył. Ale kochani, ja mogę tylko na tym zakończyć, żeby was zachęcić. Nie mogę was przymusić. Nie mogę za was pragnąć. Nie mam władzy sprawić, żeby was przyciągnąć do Jezusa. Nie mogę. Mogę was tylko zachęcić, że warto. Amen? Wstańmy do modlitwy. Hallelujah. Hallelujah. Panie Jezu, stajemy raz w swojej obecności. Ja Tobie dziękuję, Duchu Święty, że mówiłeś do naszych serc. Panie, dziękuję Ci za serca odrodzone, zbawione I teraz proszę Cię, abyś wlał do tych serc pragnienie żywej wody, Panie, Twego Ducha Świętego. Abyś, Panie, nasze oczy na nowo oczyścił i skierował na siebie. Abyśmy, Panie, zobaczyli, że Ty jesteś naszym prawdziwym, jedynym celem i sensem życia. Panie, modlę się o to, aby nikt z nas nigdy nie zadowolił się najlepszą religijnością, najlepszymi zwyczajami, Panie. Ale przychodzimy Cię do Ciebie jako do źródła wody żywej, aby wziąć od Ciebie tę żywą wodę, która da nam prawdziwe życie, które daje nam zaspokojenie duchowe, materialne, fizyczne, które nam daje, Panie, pragnienie nieba i Ciebie, Jezu. Ojcze, modlę się o to. I teraz też szczególnie modlę się o wszystkie osoby, które, Panie, Ciebie osobiście jeszcze nie znają. Jezu, dotknij serca każdego z nich. Panie, objaw się jako Ten, który ma żywą wodę. Jako Ten, który przychodzi, aby błogosławić, aby zbawiać, aby odpuszczać grzechy, aby przynosić pokój. Panie, gdyż tylko Ty jesteś odpowiedzią. Nie ma innej. My przychodzimy do Ciebie. Ty powiedziałeś, przyjdźcie do mnie wszyscy, utrudzeni, obciążeni. Możemy powiedzieć i odrodzeni, i nieodrodzeni. Przyjdźcie wszyscy, a ja Wam dam ukojenie. Panie, chcemy stanąć w Twojej obecności teraz. Halleluja. Duchu Święty, przyjdź i działaj w sercach. Dotykaj serc. Halleluja. Teraz byśmy zaśpiewali inną pieśń. Podczas tej pieśni, jeżeli ktoś z Was potrzebuje modlitwy, czy o przyjęcie Jezusa, czy ma jakieś troski, brzemiona, które niesie, będąc Bożym dzieckiem, proszę, wyjdźcie do przodu, chcę się z Wami modlić o te rzeczy, dobrze?